Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku gość specjalny, ukraiński pisarz i muzyk Serhii Żadan. 28 lutego w wydawnictwie Czarne ukaże się jego książka W mieście wojna. To zbiór wpisów z mediów społecznościowych, głównie dotyczących życia w atakowanym przez Rosjan od 24 lutego 2022 roku Charkowie. Położone 50 km od granicy z Rosją, wówczas prawie 1,5-milionowe miasto, miało być jedną z pierwszych rosyjskich zdobyczy Wielkiej Wojny. Jak zauważa Serhii Żadan, z punktu widzenia Moskwy, Charków, w swojej większości rosyjskojęzyczny, znalazł się w granicach Ukrainy przez przypadek. Rosjanie mają zmyślony i dość mylny obraz rzeczywistości. Mają swój obraz świata, który w większości wypadków nie odpowiada realności. Dla nich każde miejsce, gdzie byli Rosjanie, to część ruskiego miru. Cała ta koncepcja jest zbudowana na zasadzie, że gdziekolwiek jest pomnik rosyjskiego żołnierza czy Puszkina, to już jest sfera wpływów i interesów Rosji. Banalne myślenie imperialistyczne, które w XXI wieku jest nieefektywne i niebezpieczne. Charków według nich był i jest zwykłym rosyjskim miastem, które zdobyła ukraińska władza i przez pomyłkę znalazło się na Ukrainie. Oni uparcie nie chcą zmieniać swoich poglądów, ale to już ich problemy. Na co dzień rosyjskojęzyczne miasto, którego mieszkańcy w pewnym stopniu rzeczywiście żyli w bliżej nieokreślonej postsowieckiej przestrzeni kulturowej, znacznie się zmieniło po 24 lutego 2022 roku, o czym zresztą Serhii Żadan pisze dużo w swojej książce. Wielu mieszkańców przeszło na ukraiński, a nawet ci, którzy tego nie zrobili, i tak pomagali ukraińskiej armii, ponieważ posługiwanie się językiem rosyjskim na co dzień nie oznacza, że ktoś chce, żeby jego miasto nagle zmieniło przynależność państwową z ukraińskiej na rosyjską. Nawet nasza postradzieckość jest trochę inna. Nawet jeśli mówimy o Ukraińcach ze wschodu, to mówimy o Ukraińcach. Oczywiście ze specyficznym, kulturalnym, politycznym tłem, ale i tak nie można ich utożsamiać z Rosjanami. Sam urodziłem się na wschodzie, całe życie tam mieszkam, nie dalej niż 50 km od granicy z Rosją. Rozumiem, jaka jest przepaść między wschodnimi Ukraińcami a Rosjanami, którzy mieszkają w obwodzie woroneskim czy białgorodzkim. Tu nie chodzi o rusofobię czy nacjonalizm. Po prostu Rosjanie i Ukraińcy to dwa różne narody. Jesteśmy bardzo różni. Nie mówię, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Po prostu jesteśmy różni, a Rosjanie uparcie temu zaprzeczają. To jest ich wielki błąd i klucz do tego, co się dzieje teraz i dlaczego oni myśleli, że ta wojna będzie dla nich lekka i wygrana. Dlatego, że oni uważali, iż zrobią po prostu porządek w sąsiednim pokoju tego samego mieszkania, a okazało się, że to nie jest inny pokój, a oddzielne mieszkanie, gdzie mieszkają ludzie, którzy mają poczucie godności i odrębności i swojej własnej przestrzeni. Tego nie rozumiał Władimir Putin w 2014 roku, gdy próbował doprowadzić do separatystycznych powstań na południu i wschodzie Ukrainy. Udało się to i to tylko częściowo w obwodach donieckim i ługańskim. Krym jest tutaj oddzielnym rozdziałem, bowiem był jedynym regionem Ukrainy, gdzie większość stanowili etniczni Rosjanie. W 2022 roku Putin znów wszedł drugi raz do tej samej wody, licząc na ciepłe przyjęcie nie tylko w Charkowie, Dnieprze czy Zaporożu, ale też w Kijowie. W zamian za to otrzymał opór i ogromną mobilizację społeczeństwa. Widać to m.in. w pomocy armii czy przesiedleńcom. Opisuje to właśnie w swojej książce Serhii Żadan. Zapytałem go, czy mimo 2 lat intensywnej wojny ten entuzjazm wolontariuszy, wśród których jest także pisarz i muzyk, występujący ze swoim zespołem Żadan i Sobaki, pozostał.
No, zwyczajnie, da, zaliczył się. Zrozumiało się, że za 2 roky ludzie wtomili się, zrozumiało się, ktoś...
Tak, oczywiście, pozostał. To jest zrozumiałe, że w ciągu 2 lat ludzie się zmęczyli. Ktoś stracił jakąś nadmierną nadzieję czy iluzję, ale ogółem ukraińskie społeczeństwo się trzyma i wszyscy rozumieją, że naszą jedyną ochroną jest armia, siły zbrojne Ukrainy. Dlatego wojsko nadal cieszy się wielkim wsparciem i autorytetem i wszyscy pracujemy na armię, w tym też kultura, która ma ten składnik pomocowy. Na wszystkich koncertach jest zbierana pomoc dla wojska.
zbierają donaty, zbierają pomoc dla wojska.
Ale czy zbierane sumy są takie, jak były wcześniej?
To w zasadzie za moimi odczuciami one mogą być zaraz większe niż były na początku.
Ja mam takie wrażenie, że one są teraz większe niż były na początku, bo pomoc jest ustrukturyzowana. Ludzie wiedzą, kto naprawdę zajmuje się wolontariatem. Pierwsze wrażenie może być takie, że Ukraińcy mniej pomagają wolontariuszom, ale tak nie jest. Tak naprawdę Ukraińcy pomagają tym, którzy działają efektywnie. My jeździmy z muzykami, wspieramy wiele oddziałów i nie mamy problemów z wpłatami. Przedwczoraj we Lwowie zebraliśmy ponad 40 tysięcy złotych, czyli prawie 400 tysięcy hrywien, tylko na koncercie.
400 tysięcy hrywien, co lisze na koncercie.
W książce jest też dużo o zmianach, jakie zachodzą na Ukrainie i w Charkowie w pierwszych dniach wojny. Najczęściej pozytywnych. Zmienia się policja, inaczej zachowują się handlarze z bazaru Barabaszowo. Wszyscy są zjednoczeni w walce. Zapytałem Sergija Żadana, czy nie idealizuje on rzeczywistości i czy część tych zmian gdzieś nie przepadła.
To bezpośrednio schylny do idealizacji osobliwo.
Tak, jestem skłonny do idealizacji. Szczególnie w takich momentach wielu z nas trzymało się na wierze i na jakimś naszym wyobrażeniu przyszłości. Czy to się zmieniło? W czymś tak, w czymś nie. Tak naprawdę powiem taką rzecz może niepopularną, ale nie jestem skłonny, żeby wpadać w zdradofilię, żeby wszędzie widzieć zdradę. Jeśli chodzi o policjantów, to mój stosunek do nich się zmienił na lepszy i taki pozostał. Teraz dużo rozmawiamy z policjantami i najczęściej spotykasz ludzi z jakąś nową psychologią, z nowym podejściem do zrozumienia swojej pracy i prawa. Wczoraj jechaliśmy, złamaliśmy przepisy, policjanci zatrzymali nas, wytłumaczyli, co zrobiliśmy nie tak, zapłaciliśmy karę i pojechaliśmy dalej. To była zupełnie inna rozmowa niż 10 lat temu. To drobny epizod, który nie może mówić o tendencji czy socjologii, ale to taka ludzka historia. Teraz wiele osób zachowuje się w sferze publicznej trochę inaczej niż 2 lata temu. Jest lepiej, serdeczniej. Ludzie rozumieją, że spotkała nas jedna wspólna tragedia, jedno wielkie wspólne wyzwanie i dobrze jest chronić się, ufać. Widzę naszą ukraińską szklankę do połowy pełną, a nie w połowie
teraz
pustą.
Ja patrzę naszą ukraińską szklankę na pół pełną, a nie na pół w porożnie.
Dużą zmianą jest też przejście wielu Ukraińców z rosyjskiego na ukraiński. Często dotyczy to tylko sfery publicznej, ale tendencja jest widoczna.
Potrzebno rozumieć, że ukraińska mowa to nie jest jakaś samometa i samociel. Skorzystaj, to bardzo ważny indykator.
Tu trzeba zrozumieć, że ukraiński to nie jest cel sam w sobie, a raczej wskaźnik. Wielu Ukraińców od początku Wielkiej Wojny odkrywa swoją ukraińskość. To dotyczy nie tylko języka, ale też kultury, historii, polityki. Chodzi o uznanie siebie za część ukraińskiej przestrzeni i terytorium. To jest chyba taka tajemnicza kwestia. Nie wiem, na ile to jest w Polsce zrozumiałe, bo jeśli się tam urodziłeś, to jesteś Polakiem i tyle. Na Ukrainie, która ma status postkolonialny, postimperialny, to jest o wiele trudniejsze. Teraz dla wielu to jest bolesny i bardzo ważny wybór, żeby zrezygnować ze swoich iluzji, jakichś wzorców, które towarzyszyły w przeszłości i spróbować krytycznie spojrzeć na niektóre sprawy. Język jest jedną z nich. Na Ukrainie trwa ukrainizacja. To jest naturalny proces. Nie jest prosty i lekki, ale się odbywa. Jest nie do uniknięcia i jest nieodwracalny. Myślę, że ten kraj będzie bez wątpienia mówić po ukraińsku.
Nieuniknięty i niezwrotny. Ja myślę, że ta kraina bezpośrednio będzie mówić ukraińską mową.
Podkreślam, że wielu Ukraińców nadal chętnie słucha rosyjskiej muzyki i ogląda najnowszy hit rosyjskiego kina, serial Słowo Pacana. Serhii Żadan przyznaje rację, ale zaznacza, że ogółem tendencje w kulturze są pozytywne.
No, zostało, no, ktoś się dalej dziwi. Rosyjskie kino, dziwi rosyjski YouTube, słucha rosyjski.
Tak, to pozostało. Dotąd są tacy, którzy oglądają rosyjskie kino, YouTube i słuchają rosyjskiej muzyki. To się nie zmieni w jeden dzień i nawet tak krwawa, dramatyczna rzecz jak wojna dla kogoś nie jest podstawą do rezygnacji z rosyjskich produkcji. Z drugiej strony widzę inne rzeczy, tendencje. Wielu młodych ludzi odkrywa dla siebie ukraińską kulturę, muzykę, literaturę. Nasze audytorium stało się o wiele młodsze. To są sale młodych ludzi, którzy chcą słuchać ukraińskiej muzyki. Wojna sprawiła jednak, że doszło do paradoksalnej sytuacji. Zwiększył się popyt na ukraińską kulturę, ale zmniejszyły się możliwości jej tworzenia. Chodzi tu szczególnie o filmy, ponieważ kino jest drogim przedsięwzięciem. Film to jest droga rzecz i wiele osób stawia logiczne pytanie, czy powinno państwo dzisiaj z budżetu wydawać dziesiątki czy setki milionów zamiast wspierać armię. To jest pytanie bardzo ostre i pilne, ale muzyka muzyka czy literatura jest bardziej mobilna i w tych sferach pojawia się teraz wiele nowego i ciekawego. Jest jasne, że odbywa się to w warunkach wojennych i wpływa to i na jakość, i na tematykę tego, co się robi. Ale kiedyś, kiedy ta wojna się zakończy, warto będzie poczytać jakieś kulturologiczne badania, jak ukraińska sztuka reagowała na wielką wojnę, jak się zmieniała, jak starała się wykonywać swoje funkcje, będąc częścią ogólnospołecznego oporu i sprzeciwu. No a na waszą
dumę,
pan jak myśli, trzeba finansować filmy?
Ja bym zaraz w pierwszą kierunku wydzielał koszty na armię.
Ja bym przede wszystkim finansował armię, choć kino jest bardzo ważne. Tutaj trzeba też patrzeć na to, o wsparcie jakiego kina chodzi. Jak ktoś chce kręcić kino rozrywkowe czy musical, to może wywołać wiele pytań w społeczeństwie. To jest zrozumiałe, że Ukraińcy teraz emocjonalnie reagują na wszystko. Jesteśmy emocjonalnie rozchwiani. Wiele osób odczuwa niepewność i dezorientację.
Wyczuwa pewną taką niepewność, pewną dezorientowność i na to oczywiście należy zważać.
Znacznie łatwiej jest niż kręcić filmy, nagrywać muzykę. Na Ukrainie pojawiło się wielu nowych muzyków, a duża grupa tych, którzy występowali wcześniej po rosyjsku, teraz przeszła na ukraiński. Czy nie jest to jednak koniunkturalizm?
No mi zdaje się, nawet jeśli to koniunktura, to jedno dobrze, że oni śpiewają ukraińsko.
Nawet jeśli jest to koniunkturalizm, to dobrze, że oni śpiewają po ukraińsku. Byłoby gorzej, jakby oni pojechali do Rosji i tam śpiewali po rosyjsku. Dużo się zmieniło i warto to obserwować. Wydaje mi się, że na scenie muzycznej odbywają się ciekawsze rzeczy niż na przykład w literaturze. Tu o wiele ciekawszą tendencją jest nie przejście dawnych rosyjskojęzycznych muzyków na ukraiński, a pojawienie się nowych wykonawców, bo jest ogromna liczba nowych zespołów, które grają różną muzykę, i rock, i etno, i indie, elektronikę, estradę. To jest bardzo ciekawe patrzeć, jak oni starają się opanować tę przestrzeń, znaleźć swoje audytorium, jak wielu muzyków z doświadczeniem, ze słuchaczami, traci swoje pozycje, widzów, jak oni okazali się maksymalnie nieaktualni i nieodpowiedni. Widać, kto zbiera całe sale, a kto nie.
Aktualnymi i niedorzecznymi. To też dużo ciekawe, do rzeczy. Kto się dzisiaj zbiera zale, kto się dzisiaj zale nie zbiera.
Okazało się, że na Ukrainie jest wielu młodych ludzi, którzy, jak mówi Serhii Żadan, jeszcze niedawno chodzili do szkoły i oglądali rosyjski YouTube. I nagle zrozumieli, że można śpiewać po ukraińsku, być gwiazdą i zbierać sale na tysiące osób. Często wiele nowych piosenek jest robionych jednak bardzo podobnie. Mamy ludowy zaśpiew, rzewną melodię i rap. Były piosenki o generale Waleriu Załużnym, do niedawna głównodowodzącym armii, i o dronach Bayraktar. Stąd określenie tego rodzaju utworów mianem Bayraktarszczyzny. Dużo koniunkturalizmu politycznego pojawiło się szczególnie w pierwszym półroczu Wielkiej Wojny. Był pewien popyt w społeczeństwie na emocjonalną odpowiedź na tę wojnę. Wielu się nie męczyło i robiło takie koniunkturalne rzeczy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że pojawiła się nowa fala ukraińskiej muzyki i ma ona swojego słuchacza. Tego nie było 2 lata temu. I trzeba zrozumieć, co wielokrotnie podkreślam, że to się odbywa w warunkach wojennych, otwartego konfliktu zbrojnego, gdy codziennie bombardowane są miasta, codziennie otrzymujemy informacje o zabitych i są alarmy lotnicze i te koncerty są przerywane, czy nawet odwoływane z tego powodu. Trzeba też zrozumieć, że kultura dzisiaj to nie jest rozrywka, czy odrywanie się od rzeczywistości, czy próba zapomnienia o tym, że odbywa się wojna, a raczej odwrotnie. Tu chodzi o wszystkie te elementy jednoczenia i odnajdywania swojego. To bardzo ważne. Gdy wychodzimy na scenę, rozumiemy, że w sali są osoby, które dzielą z nami te same wartości i zasady. Rozumieją, co robimy, komu pomagamy, dla kogo zbieramy pieniądze, czym się zajmujemy. To jest takie wielkie koło jednomyślności. To bardzo ważne.
Czym my w zasadzie zajmujemy się? To jest takie wielkie koło jednomyślności. To dużo ważne.
Na koniec zapytałem też o linie podziału, które mogą pojawiać się wśród Ukraińców, na przykład między uchodźcami, którzy wrócą do kraju, a tymi, którzy pozostali na Ukrainie. Ci pierwsi w dużej części pozostali przy swojej rosyjskojęzycznej kulturze, a drudzy dokonali tej zmiany, o której mówiliśmy wcześniej.
Będą problemy, bezsprzecznie, i do nich trzeba gotować się.
Będą problemy i trzeba się do nich przygotowywać już dziś. Co więcej, myślę, że to nie będzie jedyna linia podziału. Będzie linia konfliktu między tymi, którzy byli na linii frontu i tymi, którzy byli na głębokich tyłach, między wojskowymi a cywilami. tymi, którzy przeżyli bombardowania i tymi, którzy nigdy pod nimi nie byli. Takich linii będzie wiele, bo to ogromny stres i wstrząs dla całego społeczeństwa i indywidualne doświadczenie tutaj bardzo decyduje. To, co widziałeś, to, czego nie widziałeś, będzie tobą kierować w przyszłości. To już teraz można zobaczyć, usłyszeć pewne napięcie i niezrozumienie między ludźmi z różnymi doświadczeniami. Trzeba dalej mówić, że jesteśmy razem, jesteśmy jednym społeczeństwem, krajem i nasze szanse na zwycięstwo są tylko, jeśli jesteśmy razem. To jest trudne. Myślę, że tu nie może być jednej prostej odpowiedzi, jednego algorytmu, jak się zachowywać. Oczywiście, jeśli mówisz jesteśmy razem, to nie działa, szybko przestaje działać. Ale od razu, jak pojawia się jakaś zbiórka na drony dla wojska, to mamy ją zrealizować. To jest najlepszy apel o jedność i to działa. Punktem, który łączy, jest wsparcie dla sił zbrojnych Ukrainy. Chyba każdy, kto choć trochę myśli krytycznie, rozumie, że dopóki trzyma się armia, dotąd mamy szansę ocalić się, przeżyć i iść dalej. Jeśli będą problemy w armii, będą problemy u wszystkich.
Dopóki trzyma się ukraińska armia, do tej u nas jest szans wyżyć, wyżyć, wystoić i ruchać się dalej. Będą problemy w armii, będą problemy u wszystkich.
Książka Serhija Żadana ukaże się pod koniec lutego. A ja tylko przypomnę, że nowej ukraińskiej muzyki można posłuchać w Radiu Wschód na Spotify. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.